Dzień dobry, witam serdecznie na Dopisach Końcowych i porozmawiamy sobie dzisiaj o filmie, który został zarequestowany przez... zarequestowany, nawet nie jest po polsku. Który został na prośbę jednego z naszych widzów, czy...
Wicki.
Na jeden z naszych widzek. I mało tego, to był film, o którym napomknęliśmy przy okazji naszego całego dużego przeglądu rozmaitych wersji Upiora w operze. Jest to jedna z wielu adaptacji książki.
Mniej znana,
ale też nie powiedzieliśmy o niej zbyt dużo i mam wrażenie, że głównie dlatego, że no, ten film Dario Argento zabrał całą uwagę, bo jest to film, który dzieli parę, powiedzmy, charakterystyk. Też jest horrorowy, też jest taki bardzo gritty i taki bardzo specyficzny, ale chodzi o to, że ten film, o którym będziemy mówić dzisiaj, jest mniej zły, więc generalnie no, mniej się o nim mówi, rzadziej się go wspomina, ale okazuje się, że...
Gilraina? Nie wiem, jak to czytać, czy przez G, czy przez G. No więc chyba Gilraina. Źle czytamy, to przepraszam.
Najwyraźniej Gilraina jest fanką Roberta Englunda i poprosiła nas o to, żebyśmy o tym filmie sobie porozmawiali. I tutaj zacytuję ten prośbę do nas. Czy mogłabym prosić o parę słów o Upiorze w operze z 1989 roku? Nie mylić z Upiorem w operze z 1998 roku, który jest tym Dario Argento. Mało się o tym filmie mówi. W waszym materiale też został ledwo napomknięty, a to moje największe horrorowe guilty pleasure. Pozdrawiam. No i właśnie, pomówimy sobie w takim razie o tym filmie troszkę szerzej, jest okazja. I w sumie dobrze, bo szczerze mówiąc, o ile sam film, nie jest tak ciekawy jak pozostałe może, o których mówiliśmy, przynajmniej z naszej perspektywy, to tam rzeczy zakulisowe, myślę, które teraz doczytaliśmy i poznaliśmy przy okazji robienia researchu, myślę, że usprawiedliwiają jak najbardziej pogadania o tym filmie, a musicie wiedzieć, że wymagał wiele poświęceń od nas, żeby się tutaj zebrać, bo z racji tego, że nasz główny sprzęt, na którym nagrywamy, jest obecnie w przeglądzie, musieliśmy użyć zastępczego, co sprawiło, że...
Nic nie działało,
po prostu kombinowaliśmy jak koń pod górę i nawet teraz, kiedy nagrywamy, nie jesteśmy pewni, czy wszystko jest okej. Okay. Miejmy nadzieję, że jest okej. Okay. Więc gdyby coś było nie tak z materiałem, bardzo prosimy o wybaczenie tutaj,
Jest szansa, że w tej chwili słuchacie wersji podcastowej.
Tak.
Tak, w ogóle my jesteśmy dzień przed urlopem, Radek wyjechał, więc generalnie nagrywamy to w dzień wyborów, kiedy dzieją się dzisiaj wszystkie możliwe rzeczy, więc mamy nadzieję, że oprócz autorki pytania, której bardzo za to pytanie dziękujemy, ale mam nadzieję, że ktoś z was jeszcze też kliknie, obejrzy ten materiał, postaramy się opowiedzieć w sumie, co się w tym filmie dzieje może, bo pewnie mało kto z was go widział, bo to nie jest film, który u nas przynajmniej miał jakiś, wiecie, kultowy status, nie ma praktycznie omówień tego filmu, nie wiem, na YouTubie na przykład, tak jak szukałam, znalazłam jakieś dwie recenzje, obie poniżej 1000 wyświetleń i jeden podcast nagrany w czerwcu z odtwórcami głównych ról, tak jakby po 30 latach od filmu, więc...
Jestem naprawdę zaskoczony, jak wiele pamiętają.
Tak, więc mamy nadzieję, że jeśli ktoś będzie kiedyś właśnie szukał jakiegoś materiału o tej konkretnie wersji Upiora w operze, no to zostanie z nami.
Radek, bo ty obejrzałeś go bardzo na świeżo, to może zacznijmy w takim razie od takich wrażeń bardzo na świeżo.
Ja sobie go przypomniałem po długim czasie, bo ja go, wiesz, urywki sobie przypominałem przed naszym nagraniem o Upiorze, nie? Wtedy nie zdążyłem tego filmu zobaczyć, teraz sobie znowu przypomniałem cały. I mówię, kurczę, dziwi mnie, że ten film nie jest pamiętany jakoś szerzej, bo on ma dokładnie, jest w tej konwencji, jak te wszystkie filmy, które się wspomina, wiesz, ten taki, ta druga fala slasherów, jak, wiesz, Laleczka Chucky, jak Karzeł, nie, ten przełom lat 80. i 90., nie? To jest idealnie ten moment. No i ten film tak wygląda, nie? On jest... Jeśli chodzi o przemoc, nie, to jest przerysowane. To już był ten moment, gdzie się bawili tym, że już, kurczę, nie działa ten suspens za bardzo, to co wychodziło z Carpenterowych jeszcze rzeczy, nie?
No, to zrywają sobie twarze, nie?
Tak, że właśnie zrywają sobie twarze, że jest dużo tej takiej masy dziwnej, nie? I no ten film wygląda właśnie jak dokładnie to, żeby pokazać właśnie więcej brutalności, więcej przemocy. W ogóle to był największy element dodany do tego, że to jest adaptacja Upiora w operze, nie? To była ta rzecz, która była najbardziej skojarzona z tą wersją, z tym filmem, nie? Że właśnie jest tam przemoc, są te efekty praktyczne, bo kurczę, one naprawdę dobrze wyglądają, nie? To, co ma na twarzy Robert Englund. Najbardziej chyba znana scena z tego filmu to jest, jak on sobie ściąga te kawałki mięsa i tam układa tak ładnie, nie? Przecina te szwy. Tak. No to trwa, nie? I naprawdę dziwi mnie, bo kurczę, ja o tym filmie nic zupełnie nie słyszę nigdy, nie? Ja go pamiętam jak przez głowę, wiem, że taki był, ale na przykład przed naszym nagraniem materiału o Piorze nawet nie potrafiłem sobie przypomnieć dokładnie roku, w którym to powstało, nie? Czy to było połowa lat 90., czy jakoś jeszcze wcześniej w 80., nie? Kiedy to było, nie? Tam jest 89., nie? Jakby w życiu bym do tego nie poszedł. Jak ktoś chce ze mną pogadać właśnie o Lalce Chucky, nie? To od razu, nie? Pierwszą część znam na pamięć, spoko, mogę w tym momencie, nie? Zaraz o Karle będziemy gadać, nie? Się jaramy, będzie gadanie o Karle, nie? Super.
Jeszcze dwójkę widzieliśmy.
To idealny moment, no. Wiesz, wszystkie te, nawet te skrańcowe rzeczy z Piątku 13, z Koszmaru z ulicy Wiązów, nie? To cały czas się o tym gada, gdzie one już były przerysowane na maksa, to już był ten właśnie moment, żeby właśnie epatować czym się da, a ta wersja Englunda jeszcze z takim aktorem, była zresztą na plakatach reklamowana, jak o, był Freddy.
Jak kolejna część Piątka 13, nie?
Tak, znaczy Koszmaru z ulicy Wiązów, nie?
Tak, chciałam wiedzieć. Ale, tak, po prostu, wiesz, z napisami New Nightmare coś tam na plakatach,
tak,
nie?
Tak, że był Freddy, a teraz, wiesz,
ta twarz, którą ma jakby też na tej scenie na plakacie, prawda? Jak się mu tam ściągnie właśnie te warstwy, to też wygląda trochę jak ta pokalona skóra Freddy'ego, prawda?
Tak, zresztą widać teraz za wami z tyłu, nie? To jest dokładnie ujęcie na Freddy'ego.
Jakby to komuś sprzedać, to pokazać, to pewnie by ktoś powiedział, że no pewnie to jest Koszmar z ulicy Wiązów, no nie? Kto no, kojarzy koszmar, a nie kojarzy tej konkretnej adaptacji Upiora.
Jakby w filmie, w samym filmie można wyciągnąć jakieś tam nawiązanie, no bo też mamy
te one-linery, nie?
No, mamy właśnie tego Upiora, który rzuca te one-linery przy śmierciach, ale to jeszcze nie jest takie obvious, nie? Natomiast widać, że zrobili ten film i ludzie tam w marketingu zaczęli kombinować, kurde, jakby to sprzedać. No tak, Robert Englund, Freddy, nie? To sprzedajmy to jako, wiecie, znacie Freddy'ego Krugera, to macie go teraz w epoce, nie?
Z tego, co ja zrozumiałam, z tego, co mówił Robert Englund teraz po latach, to, że on miał po prostu, on podpisał kontrakt z tą wytwórnią, to 21st Century Pictures, tak?
Tak.
Po tym właśnie, jak no, sukcesem okazały się Koszmary. I no, jeśli ja dobrze rozumiem, to podpisał ten kontrakt na kilka filmów jakby tak w ciemno, w sensie oni też jeszcze wtedy nie wiedzieli do końca pewnie, tak, co mu zaproponują. Praktyka, no. Po prostu spodobał im się w roli Freddy'ego, więc chcieli sobie jego występy zaklepać u siebie, więc stwierdzili, dobra, to co by tu napisać, żeby właśnie wykorzystać ten reklamowy potencjał postaci Freddy'ego i żeby Robert Englund mógł zagrać jeszcze raz to samo, bo ewidentnie nie mieli na niego żadnego innego pomysłu, no, tak, co jest skandalem, bo ja uwielbiam Roberta Englunda uważam, że po prostu, jeśli ludzie po raz kolejny każą mu grać Freddy'ego, to jest strasznie marnowanie jego talentu.
No tak, to wiesz.
Zwłaszcza, że wiesz, on mówił jeszcze, sorry, jeszcze dodam, że on miał wcześniej no, bardzo bujną karierę teatralną w komedii i mówi, że to jakby to Hollywood wcisnęło go w te ramki horroru.
No, tylko, że z drugiej strony, no, ta jego rola horrorowa jakby dużo czerpie z jego komediowej kariery, nie? No, bo Freddy jest,
tak.
Z jednej strony, już pomijając jakby poczucie humoru postaci, no to też te elementy takiej fizycznej komedii też w Freddy'ego były, nie? Ale no właśnie on też wspominał o tym, że o ile twórcy filmu doskonale wiedzieli, że jak mamy Roberta Englunda, to nie gra Freddy'ego, to on sam jakby chciał dodać coś więcej do tej postaci, więc on chciał tę postać zrobić taką bardziej romantyczną mimo wszystko, nie? Co było w duchu tego, jak Upór w operze był wtedy już postrzegany, bo to już było po musicalu. I też no trzeba ten film wpisać też w ten moment, tak? Kiedy powstawał, że z jednej strony mamy tą długą historię Upiora w operze ciągnącą się jeszcze do czasów niemego kina, gdzie był postacią głównie horrorową, która przez lata ewoluowała i stawała się coraz bardziej romantyczna, nie? Aż w końcu mieliśmy ten musical, który już w ogóle zrobił z niej postać romantyczną, tragiczną i już to nie był horror wtedy, nie? Więc ci twórcy stwierdzili, że no dobra, to wróćmy do korzeni w takim razie i zróbmy znowu horrorowy film.
Nawet bardziej horrorowy, tak? W sensie no, z tych dotychczasowych ekranizacji, no to ten jest zdecydowanie najbardziej horrorowy.
Tak, a właśnie tak jak Radek wspomniał, to są lata 80., koniec lat 80., czyli właśnie to już jest ten moment, kiedy slashery zaczynają zjadać swój własny ogon, filmy się robią coraz bardziej absurdalne, coraz bardziej brutalne, coraz bardziej over the top, więc ten upiór znowu zaczerpnął sporo z tego, nie? Więc to jest taki... No,
dziwny amalgamat, który z jednej strony no, czerpie z tej tradycji upiorowskiej, jednocześnie próbuje odciąć się trochę właśnie od musicalu, który no, był tak naprawdę no, był świeżynką jeszcze wtedy i właśnie chcę powiedzieć, chce być kompletnie inny. Z drugiej strony no to chce czerpać właśnie z tych slasherowych elementów no i z tego, że właśnie mają takiego aktora, który zasłynął tą konkretną rolą wcześniej, tak? Więc to wszystko jest w tym jednym garnku no i wychodzi z tego coś dziwnego.
Tak, w ogóle też ten film jest takim dziwnym dzieckiem porzuconym, nie? Bo on najpierw miał być robiony przez Canon, o ile dobrze pamiętam, czyli Globusa i ten, nie? Golama i Globusa. Później chyba tylko już jeden z nich, Golam chyba tylko został, jak właśnie upadł kanon, nie? A kanon robił specyficzne filmy. To były te z lat 80. te typowe akcyjniaki, te wszystkie, wiesz, filmy z Chuckiem Norrisem, Delta Force, nie? Zaginiony w akcji. Oni byli głównie z tego znani, nie? Te kultowe rzeczy z VHS-ów. I było widać, że ten film miał być objęty na początku właśnie, jak tak miał być w prosty sposób sprzedany właśnie tą przemocą, nie? Miał, pewnie miał inaczej zupełnie wyglądać, nie? Jak zresztą chyba John Hugh miał w pierwszej wersji reżyserować, a to jest typ od Hammerów, tych, wiesz, klasycznych jeszcze z tego drugiego rzutu, gdzie robi na przykład Bliźniaczki zła, no te wszystkie takie rzeczy,
które... Twins of Evil.
Twins of Evil jest super, Bliźniaczki Collinson, wiesz, że to był film...
Ten ostatni, gdzie Peter Cushing był tym...
Ojcem zatroskanym?
Nie, takim gościem na czele tej ekipy szukającej.
Dobra, już wiem,
z tym kapeluszem, żeby mnie palić wszystkim.
I były te Bliźniaczki, jedna taka bardzo niewinna, a druga taka z ciągotami strony.
I wiemy, że ten film był zrobiony tylko po to, żeby pokazać walory sióstr Collison, nie? Bo wtedy, no to one były, wiesz...
One były tymi króliczkami, tak? Playboya.
One co chwila miały jakieś sesje, nie? I w filmach też, no, do tego często dążyli, żeby to zrobić, nie? To był ten drugi rzut Hammera, gdzie już nie był tak, żeby się skupiać na klimacie, nie? Tylko coś tam więcej, wiesz, czymś tam szczuć więcej, nie? I widać było, że tutaj też się chcieli w to wbić. Mówią, że jest koniec lat 80., już nie mamy, wiesz, już nie możemy kombinować z poziomem tych filmów, nie? One muszą być, wiesz, bardziej over the top, nie? I no ten Upiór z opery jest dokładnie over the top,
nie? Nie robią tego filmu dla sztuki, tak? Tylko żeby sprzedać film tanim kosztem. I to już jakby zasługa jest reżysera i aktorów, że coś próbowali jeszcze do tego wnieść od siebie.
Tak, że właśnie, że cały ten bagaż kanonowy i hammerowy i tak przeszedł do tej nowej, no to czy tej wersji z innego studia, nie?
No jednocześnie jest w tym filmie kilka rzeczy, które wydaje mi się, że no można je pochwalić, albo można by było, gdyby coś z nimi potem zrobiono. Znaczy, wydaje mi się, że ta strona edytorska, znaczy strona realizatorska tej części, która rozgrywa się w przeszłości, jest... fajnie wygląda. Ponoć to kręcili w Budapeszcie. Tam aktorzy mieli wiele różnych przygód. Robert opowiadał o spotkaniu z KGB. Generalnie można sobie poszukać, co tam się ciekawego działo, no bo to jeszcze było chyba przed transformacją, tak? Jak to kręcili, albo na przełomie, więc no ciekawie było. Ale wiecie, tam był cały ponoć zbudowany set właśnie specjalnie pod zupełnie coś, co wcześniej kręcono, jakąś operę za 3 grosze, gdzie właśnie był ten budynek opery, te uliczki brukowane i to wygląda całkiem fajnie. Ten, powiedzmy, no ten Budapeszt udający ten Londyn epoki Kuby Rozpruwacza wygląda spoko, te stroje wyglądają spoko.
To jest tak cudowne, że masz ten Upiór w operze. Historię tak bardzo, tak nierozerwalną po prostu z Francją, nie? Jakby kojarzącą się od razu z tym budynkiem opery. A tutaj mamy historię, która rozgrywa się w Londynie w przeszłości, a momentami także w Nowym Jorku obecnie.
Tak, właśnie ten wątek współczesny, który no niby jest tutaj klamrą w tej opowieści, ale on się wydaje doczepiany bardzo na siłę,
bo
tak?
Był.
Tak, no że właśnie może
to
powiedzmy.
Jeszcze, że był.
Powiedzmy naszym widzom, którzy, że tak powiem, może nie wiedzą, o co chodzi. Generalnie ten film właśnie ma jego jakby środek, no to jest ta wersja rozgrywająca się no, w tej typowej XIX-wiecznej scenerii, właśnie
z Londynie,
że w Londynie, ale generalnie przebieg fabuły jest mniej więcej taki, jaki znacie. Tak, jest młoda śpiewaczka, jest zazdrosna stara diva, jest upiór grasujący i mordujący ludzi.
Który wygląda jak Matt Smith tutaj,
który by chciał, żeby jego muzykę rozsławić i żeby właśnie to Christine śpiewała tutaj Don Juana triumfanta.
Tak, i można różnie to oceniać, ale kurczę, to nie jest źle rozpisana jak adaptacja właśnie tej książki, nie? I ogólnie tej klasycznej historii. To wszystkie elementy, które powinny tutaj być, są. To nie zawsze jest zagrane odpowiednio, nie zawsze jest rozegrane odpowiednio czy wyreżyserowane, ale kurczę, no jest to wszystko, nie? No ale no właśnie jest...
Tak, i tam są nawet obcięte są te wątki, na które nieraz narzekaliśmy przy jakichś bzdurnych adaptacjach. Na przykład nie ma jakiegoś rozbudowanego wątku ojca, nie ma jakichś rozbudowanych wątków jej innych narzeczonych czy narzeczonego. Generalnie tam większość rzeczy nawet, no jest okej, okay, no są takie klasyczne te elementy tej upiorowej układanki. No ale do tego mamy klamrę. Mamy klamrę, która się rozgrywa no współcześnie, czyli tam w tych 89 na Manhattanie, w Nowym Jorku, gdzie jest Christine Day, czyli taka aspirująca właśnie śpiewaczka, która idzie na casting. No i do tego castingu jej koleżanka z biblioteki wygrzebuje właśnie jakąś stronę z nutami i tekstem właśnie z tego Don Juana triumfującego, autorstwa Erika Desslera, zapomnianego twórcy. No i podczas śpiewania piosenki na przesłuchaniu Christine dostaje w głowę workiem.
No ale
i
nie, no wcześniej ona jest tak, o kurczę, ale ładna muzyka, to ja pójdę poszukam więcej znajduję więcej tych kart i mówi, ale zajebiste, nie? No i zaczyna to śpiewać,
jeszcze te karty, dostaje workiem w głowę. Karty krwawią, pamiętajcie.
Tak, karty krwawią, tak.
No co symbolizuje cierpienie.
A, No ale generalnie po 10 minutach filmu dostaję w głowę workiem i przenosimy się do właśnie tych dawnych czasów, no gdzie ona jest tą Christine, tą samą, jakby generalnie chyba interpretacja jest taka, że no ona była tamtą Christine i później tamta Christine ponoć przepadła w tych okolicznościach, no ale to jest nasza bohaterka.
Słuchaj, nie? W każdej recenzji się czepiają ludzie, że nie wiedzą, jak to działa, w sensie dlaczego, że wszystkim się wydaje, że na przykład, że to była jakaś wizja, że to się tylko jej przyśniło, albo że to była jej jakaś...
śpiączką wywołane coś.
Tak, nie? Albo że może to był jej przodek czy coś takiego.
Nie, to była ona, no.
To jest Christine, kurczę, tak. Ludzie, czas nie działa w ten sposób, że macie linię, tak, i że ona przeskoczyła z tego punktu do tego punktu, to już na tym punkcie jej nie ma. Nie, ona jest tam i tu, bo to tak to działa, no. Więc to jest tak, Christine, to jest Christine.
To jest akurat spójne, no to, że tamta Christine w jakimś momencie znika według historii, no to dlatego, że wróciła do swoich czasów, tak? Bo na końcu wraca do swoich czasów. No ale o zakończeniu właśnie, może na końcu, tak, bo generalnie właśnie ten wątek współczesny do filmu no nie wnosi i mogłoby go tu równie dobrze nie być, no, ale jak doczytaliśmy, on jest jakby spuścizną... tej produkcji, tego filmu, gdzie od początku niby planowano go na dwie części, a druga po prostu nie powstała, bo ten za mało zarobił.
Tak, no od początku był plan na dwie części, gdzie pierwsza część no to miała być ta klasyczna, znaczy adaptacja tego klasycznego upiora, a druga miałaby być adaptacją upiora na Manhattanie, który był jedną z, był kontynuacją książki oryginalnej, która nie, moment. Upiora na Manhattanie po prostu później, więc nie mam pojęcia, jak to miało, może... Odwrotnie, może kto inny się inspirował. No nieważne, w każdym razie druga część miała być o upiorze, który kryje się w kanałach w Nowym Jorku. Dlatego też już na samym początku, jak powstał scenariusz pierwszego filmu, to dokleili te dwie części, żeby powiązać tę pierwszą część z tą drugą, która nigdy nie powstała, więc piękna historia.
Tak, i umówmy się, że ten upiór na Manhattanie i tak miał powstać głównie dlatego, żeby już nie trzeba było jechać do Europy i kręcić gdzieś w europejskich miastach tych gotyckich, tak, wiesz, tak, klimatów, nie tylko z powodu sobie w Nowym Jorku walnąć w jakimś kanale, nie? Cały
Amerykanie mają szklopane, nie? Oni zawsze muszą jeździć po tych Rumuniach, znaczy mówię oczywiście o tych ekipach mniejszych filmów, zawsze muszą jeździć po tych Rumuniach, Węgrach, nie? Bo tam jest tanio, po prostu można nakręcić film i to będzie wyglądać jak Londyn, więc luz, nie?
Chcę jeszcze dodać, bo zacząłeś mówić właśnie o Phantom, to jest Phantom na Manhattanu, czy Phantom na Manhattanie, to jest powieść napisana przez Frederica Forsytha w 99, no, która jest po prostu, wiecie, no sequelem po wielu, wielu latach zupełnie innego twórcy do więc... dzieła innego twórcy.
A oni już mieli plan na upiór na Manhattanie, więc czy książka się inspirowała filmem?
No mówmy się, Amerykanie chcieli zagarnąć tego upiora dla siebie. Nie jakoś jedzie do tej Ameryki i tam siedzi.
I tam zostanie. No.
Nie po Francjach. I później trzeba, wiesz, z tymi głosami oryginalnymi coś kombinować, wiesz, mówić te francuskie nazwy. Przecież oni tego, wiesz, no to ciężko zrozumieć, nie? A tutaj, wiesz, jest na Manhattanie, wszyscy wiedzą, o co chodzi, nie?
No jakby, a to jest ciekawe, że książka się dzieje na Manhattanie, a później książkę no luźno adaptuje znowu Weber przecież w tej kontynuacji, ale przenosi to na Coney Island, tak? W niesławnym Love Never Dies.
A, no najlepsze.
W ogóle jeszcze tylko dodając do tego właśnie, jak ten film wygląda. On naprawdę wygląda całkiem nieźle, nie? Te sceny, on mi przypomina, wiesz, ten cały zalew tych filmów takich specyficznych, które łączą ten, wiesz, ten taki przepych barokowy z takim wysmakowaniem gotyckim, wiesz? Trochę wygląda jak film Bertona, tylko wiesz, nie jest zrobiony przez Bertona, nie? Nie, to nie jest reżysersko tak dobre, ale nadal ma ten klimat, nie? Taki specyficzny, w ogóle w połączeniu z tą muzyką, no to potrafi wciągnąć ten film. Przez niego się fajnie właśnie płynie, tak specyficznie. Albo przypominał mi się też Darkmana sama Raimiego, ale znowu bez wyczucia Raimiego. Jakby ten film szedł full właśnie w taką bekę, nie? W taką zgrywę z tego tematu trochę, nie? Żeby dał Eglundowi się pobawić tą rolą, bo widzę, że Eglund się najlepiej w tej roli czuje, jak może właśnie rzucać te onlinery, jak jest taki, wiesz, over the top, jak zaczyna właśnie wariować, te wszystkie rzeczy właśnie związane z tym, z tą jego przemianą cielesną, jak się zaczynają, nie? Jak może sobie pokombinować. I to przypomina momentami bardzo Darkmana, nie? Szczególnie jak się zaczyna ta wersja nowojorska, no to widać, że jakby to bardziej z przymrużeniem oka zrobić, to ten film by bardziej działał i był pewnie bardziej pamiętany. Dzisiaj był wspominany właśnie jako ten kultowiec, nie? A tutaj, no... Nie wiedzieli, czy to ma być właśnie romans, czy to ma być coś przerysowanego, czy właśnie skupić się na tym, że to reklamujemy tym aktorem, który jest kojarzony z konkretnej roli, nie? I właśnie ten film, ciężko coś o nim, wiesz, w pewnym momencie powiedzieć, nie? Bo nie wiesz, jaki on jest.
No to jest tak dużo rzeczy, tak dużo właśnie wpływów i pomysłów na to, w którą stronę to mogłoby być, że w końcu to się robi żadne trochę, nie?
Tak.
I ani to nie jest fajny slasher, który się ogląda, wiesz, dla Becky, tych scen śmierci, ani to znowu nie jest historia kompetentna, ani ten film znowu, tak jak wspomniałem, nie jest aż tak zły, żeby go wspominać po latach. I dlatego mam wrażenie, że właśnie wersja Argento zabrała jakby cały ten tutaj niesławę związaną z byciem tą najgorszą adaptacją, nie? a widać, tak jak wspomniałem, jest wiele elementów wspólnych w takim podejściu, nie? Na zasadzie, że kurczę, no teraz popularny jest ten musical, to pójdźmy w drugą stronę, zróbmy bardziej horror z tego, nie? Też Julian Sands w Resurgent to też nie ma maski de facto, nie? Tam to w ogóle
to ma po prostu twarz.
To ma po prostu twarz, ale jakby tutaj też kombinowali z tym, że plastikowa maska to już może nie bardzo, nie? Wymyślmy coś innego, nie? Niech on używa ciał swoich ofiar, żeby sobie robić płatę skóry i przyczepiać do ten. W ogóle to jest tak zabawne, nie? Że masz tego Roberta Englunda, który ma bardzo plastyczną twarz, nadaje się świetnie do wiesz, grania twarzą po prostu i nawet w ciężkim make-upie, a tutaj nie dość, że ma te kawałki skóry poprzyczepiane, nie dość, że to ma jeszcze pomalowane czymś, więc on wygląda jakby nosił właśnie taką gigantyczną maskę po prostu zrobioną z tej skóry, bo dorobili mu ten podbródek taki gigantyczny, tak. Te kości policzkowe takie i on, mówię, wygląda jak pan Smith po prostu.
Tak, to jest przedziwne, po prostu jest ta scena chyba, jak on morduje tego pierwszego typa w teatrze, po prostu wygląda tak bardzo jak Matt Smith.
Może o Macie Smithie czegoś nie wiemy. Może to jest, wiesz, tak naprawdę morderca z opery, który przypiął sobie kawałki skóry do twarzy.
Ale nie, odkąd zobaczyliśmy to ja po prostu bym bardzo chciała, żeby ktoś zrobił jakiś reboot Koszmaru z ulicy Wiązów i zatrudnił Matta Smitha, bo uważam, że to mógłby być genialny casting.
No. Jak on miał ten cały syf na twarzy, nie? I to pomalowanie, tą farbą, wygląda totalnie jak Data ze Star Treka. Nie wiem, cały czas miałem go przed oczami. Jak ktoś ma właśnie taką robotyczną twarz.
Jak miał tyle tych warstw, to tam właśnie już przy tej którejś warstwie, no to też nie mógł za bardzo ruszać tą twarzą, prawda?
No, to już się robi problem w tym momencie.
Trochę tu odebrano mu narzędzie. No właśnie, co do tych... Ja najbardziej żałuję, że właśnie ten film nie poszedł w taki właśnie slasher, a też bardziej taki może trochę właśnie, nie wiem, zabawa konwencją, jakiś trochę pastisz, no bo właśnie skoro już chcieli wykorzystać Roberta Englunda i te skojarzenia z rolą Freddiego, to moim zdaniem już mogli pójść na full w to i po prostu podkręcić ten film bardziej, żeby był, nie wiem, jeszcze zabawniejszy, jeszcze bardziej jakiś krwawy, no bo na przykład, no nie wiem, te sceny morderstw tutaj nie są zbyt spektakularne, ani jakieś, nie wiem, pomysłowe czy coś. Plus, no właśnie pomijając te momenty, kiedy on rzuca jakieś tamte one-linery, no to ten film jest na serio, nie ma w nim jakichś scen nawet komediowych. Nawet jak te inne adaptacje potrafiły mieć te, powiedzmy, komediowe elementy, na przykład właśnie w tej postaci Carloty, która tam potem skrzeczała jak żaba, tutaj w ogóle nie ma tych elementów komicznych.
Czy tych dwóch
Ten związek gejowski jest cudowny.
Albo wiecie, nie wiem, tych właścicieli teatru, którzy też byli tymi elementami komediowymi, na przykład w musicalu. No tutaj generalnie całość jest na serio.
Butler na przykład.
No, a tutaj wiecie, całość jest na serio i to mi chyba najbardziej przeszkadza,
i Robert Englund biega z tymi, to jest tymi... No. Ha, zabijecie, nie? To jak jesteśmy przy tym upiorze, to pogadajmy o tym. Kim jest upiór w tej wersji? I czym on się różni od, powiedzmy, no, jakiegoś takiego ogólnego, wiecie, wizerunku tej postaci w popkulturze, albo no innych interpretacji po prostu. No pierwsza rzecz, która się rzuca oczywiście, to że nie ma tej maski, nie? Tylko sobie jakby, no, używa maski w pewnym sensie, tylko to jest taka maska w stylu... To, coś, na co Leatherface by popatrzył i stwierdził, typie, przeginasz trochę, nie? I to jest ten... Co mnie zaskoczyło w tym, że jakby on używa tej maski, ale właśnie po to, żeby faktycznie wychodzić. I on tutaj, to jest ten upiór, który faktycznie sobie łazi po mieście, idzie na prostytutki, pojawia się na tych wszystkich przedstawieniach tak po prostu bez ten... tu chyba nie ma mowy o żadnej, wiecie, nawiedzonej tutaj części sali, gdzie on by siedział.
Jest mowa o tym, że jest ten duch opery, nie? Właśnie ten typ, nie wiem, ten pan z obsługi teatru, który ginie jako pierwszy, Joseph, no to żeby on tam jakiś właśnie swoją nieporadność próbował zrzucić na ducha opery, co potem nie spodobało się duchowi opery, ale generalnie tego wątku, żeby on coś właśnie nawiedzał, żeby on coś tutaj tak wymuszał, no to tak nie ma. Ta sprawa, którą, wiecie, tak jak on próbuje załatwić, żeby to Christine śpiewa jego utwory, to on to robi maksymalnie zakulisowo, on tak, nie wiem, nie wysyła listów do właściciela teatru, nie? Czy coś.
No nie, on w zasadzie...
Działa sam.
Jest dosyć skuteczny, szczerze mówiąc, no bo on na zasadzie tak, okej, pisze sobie tą sztukę, stwierdza, dobra, napisałem, jest super, to teraz potrzebuję śpiewaczki, która by to zagrała, ta się nadaje, no to faktycznie pociąga za sznurki tak, żeby ona zaśpiewała, nie? I tam... oczywiście, no to jest bardzo... to jest, no miał szczęście, że akurat straciła głos ta śpiewaczka, która zobaczyła trupa w szafie, nie? Bo to się, myślę, że nie zdarza codziennie, no ale jakby...
Tak, chciał ją zastraszyć, no, żeby no była choćby w stanie, nie wiem, tak rozstrojona, bo to było świeżo przed występem, tak? Żeby była w takim stanie, że nie będziemy w stanie wystąpić. No udało się, tak?
No, także...
Scena z trupem w szafie to jest coś, co pamiętałem przez lata, tego gościa oskurowanego. To tak jak ta scena z Predatora, gdzie jest gość oskurowany. Nie wiem, jak miałem za dzieciaka, jak widziałem, że jest gdzieś... właśnie oskurowana postać.
Za każdym razem się pojawiał motyw zdzierania go ze skóry.
I później to pamiętasz przez lata, nie? Jezus Maria, to jest przerażające.
No i przez to, że jakby tam w tej scenie, no właśnie morderstwa, wydawało nam się, że on jakby wydaje się, że on zabija tego typa, nie? A potem w szafie ten typ ciągle żyje, to jest chyba najstraszniejsze i tam próbuje złapać tę Carlotę.
No i coś na co zwrócił uwagę, to że nasz upiór jakby też nie zabije każdego, tylko jakby te osoby, które tam...
Albo... Stoją mu na drodze, albo go wkurzyły, tak?
Albo go wkurzyły, tak. Więc... Ale jednocześnie, kiedy już kogoś go wkurza, no to jakby nie ma żadnych tutaj wątpliwości, tak? Nie ma żadnych
skrupułów,
tak? Tylko od razu robi co ma zrobić. Jest ta fajna scena, jak on się pozbywa tych typów, którzy go tam zaczepiają na ulicy, a wcześniej zaczepiali go w barze i on tam pisał swoją muzykę.
No. Ale wiesz, nawet jak go zaczepili w barze, to tam nawet nie zrobił rozruby. Tam po prostu nawet, mimo że no widać było, że mu to przeszkadza, to dziwo. No, jakby pozwolił im na jakąś tam zniewagę. Dopiero jak drugi raz zaczęli go nagabywać, Boże, co za ludzie, akurat tutaj Team Upiór w tej scenie.
W ogóle cała ta scena, jak on walczy z tymi ludźmi przy barze, to wygląda jak jakaś adaptacja Shadowa, cienia, nie? Że on cały czas ma to dół zakryty, ma ten kapelusz szerokim lądem. Jak później jest ta wersja Baldwina, to są normalnie, jakby ktoś się naoglądał po prostu tego filmu i chciał powtórzyć pewne sceny właśnie tego zastraszania przez Shadowa, to wyglądają dokładnie jak tutaj z tego upiora, nie? Że on też zawsze tak zakryty, nie? Z tym przykrytą głową zrobi wrażenie.
Tylko właśnie, czemu on, bo tam jeszcze z tym, jak rozmawia z Christine, też zakrywa twarz, zastanawiam się, czemu on zakrywa twarz, w momencie, jak już właśnie mu, no, przyrosły te fragmenty skóry, no jasne, wygląda jak typ w masce trochę takiej, która się nie rusza, ale generalnie nie jest to coś, co powinien zakrywać chyba, nie? Jakby nie wiem, czemu on tak zakrywa tę twarz.
Może już mu zaczęła się psuć.
Znowu gnić?
Bo to jest ten motyw, to jest fajny motyw w ogóle, że on sobie przyczepia tę skórę, ale to już jest martwa skóra jakby, która już jakby, no, nie ma szans się, wiecie, wrosnąć najwyraźniej, więc mu się psuje, więc musi co jakiś czas zdejmować i zabijać nową ofiarę, znaczy nie zabijać, przy okazji pewnie zabija, znaczy przy okazji ma ofiary, bo zabija ludzi z innych powodów, ale wtedy sobie bierze nową skórę i nową przyczepia i...
Jezu, i po tych kawałkach i to jest tyle pieprzenia się, żeby wiesz, to strzelać.
Już lepiej by tą maskę założył i po prostu by mógł... By the way, a propos, wspomnieliśmy o tej charakteryzacji i tak dalej, mam wrażenie, że to jest jeden z fajnie wyglądających deformacji upiora w tych filmach, bo wygląda okej, szczerze wiecie, ten Freddy Krueger tutaj na połowie twarzy, tak jak ja pamiętam, jak ten Butler zdejmuje maskę i tak patrzysz, na to wygląda jak urządzenie pszczoły, to tak... większość tych upiorów miała taki... Może to, że ten make-up Cheneya robił wrażenie i po prostu każdy kolejny potem było takie... spodziewałem się, że pod tą maską jest coś straszniejszego, ale to jest chyba jeden z moich ulubionych, bo faktycznie wygląda jak coś, co chciałbyś ukrywać mimo wszystko przed światem, nie? Więc... No, ale potem oczywiście jest ten moment, kiedy Christine się orientuje, że no, ten gość, który pisze fajną muzykę, jednocześnie jest być może mordercą seryjnym, to ja może jednak wybiorę Richarda, który jest tym nudnym typem, z którego powinnam wybrać, bo jestem w takim rodzaju historii. No i wtedy upiór się wkurza i stwierdza, że dobra, będę upiorzył. I zakłada najlepszy kostium w tym filmie. Cały film wychodzi
tak,
w tym kostium.
Tak, tak. To jest ten. To się jakoś nazywa, ten kostium Magic.
Czerwona śmierć. Tak.
O, tak, Red Death, tak?
To jest kurczę, to jest w ogóle ten, który miał Cheney, nie? W oryginale. Nie? To jest dokładnie do tego nawiązanie, nie?
Znaczy to też jest z książki wzięte.
No tak, 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 tak. Wizualnie, nie?
Dokładnie to są kostium.
Ale ten strój jest świetny i ta maska jest kapitalna. No właśnie mówię, ta warstwa wizualna, stroje i tak dalej, no to jest coś, co akurat wydaje mi się wypadło bardzo spoko.
I to jest cudowne, że on... ja się zastanawiałem, jak oglądaliśmy pierwszy raz ten film. Ja się zastanawiałem, co on zrobił na tym balu, nie? Ja myślałem, że po prostu zacznie zabijać ludzi po prostu, wiesz. A że to jest film, no to nikt go tam nie złapie, tylko po prostu pozabija ludzi i zwieje. Ale nie, robi coś lepszego. Udaje mu się tam zwrócić uwagę tej Carlotty, nie?
I on zabija Carlottę.
No tak, i on ją potem odciąga gdzieś i potem znikają i potem nagle głowa Carlotty się pojawia w zupie, nie? I to jest piękne.
I
więcej tego, mniej ale... płakania po kątach.
Tak, ile przygotowań musiał być, wiesz, tą głowę tam umieścić, nie?
To trudno jest odciąć głowę, kurczę.
No, on to jest jakimś takim nożem, ale to tak bez problemu, nie? No.
A wiesz, tak samo wcześniej, jak wciąż w tym zaułku, to on tym małym nożykiem, kozikiem komuś, wiesz, tam właśnie uchępał, i mówi, nie, no jak ty chłopie, wiesz,
tyle talentów w jednym człowieku, to jest niesamowite. Nie?
No właśnie, bo jeszcze tak zaczęliśmy mówić o tej postaci upiora, no to powiedzmy sobie może o tym wątku, który tutaj jest wątkiem oryginalnym, czyli podpisałem cyrograf z diabłem.
A to już skończyłeś właśnie ten wątek. Już nie ma więcej dodania tutaj. Poza tym, że diabeł jest tutaj w postaci Karła i propsuje, bo jakby obecność jakiegoś Karła w operze, to jest mus po prostu. W adaptacji.
Od pewnego momentu, tak, tak. Chyba tej wersji hammerowskiej, nie? Mhm. No w każdym razie to też jest fajny i ciekawy koncept, ale ten film go nie realizuje. No to znaczy, jest w tym filmie scena, kiedy no, bohaterowie w operze wystawiają Fausta i właśnie wtedy Christine ma śpiewać partię, którą wcześniej tam śpiewa Carlota, czyli tej Małgorzaty. No i upiór jest na widowni i ogląda tego Fausta i tam jest oczywiście scena, jak Mefistofeles przychodzi do Fausta, no i upiórowi się przypomina, że on był muzykiem i przyszedł do niego jakby jakim cudem przyszedł do niego diabeł? On tego diabła przywołał, diabeł sam wiedział, jakby skąd to się wzięło. To pierwsza, to mnie ciekawi, tak? Jak do tego doszło? Druga rzecz jest taka, że no ich deal polegał na tym, że Erik będzie, jego dzieła będą sławne, tak? Że będzie wsławiony przez swoje dzieła. No a w zamian za to diabeł stwierdził, ale tylko za twoje dzieła będą cię znać, więc zdeformował mu twarz. Okej, okay. No dobra, to gdzie jest ta część umowy diabła, no bo jego dzieła nie są znane ani w tym czasie historycznym, tak? No bo, znaczy to wtedy może jeszcze, nie wiem, jeszcze dopisywał, no nie wiem, jeszcze cały czas może kontynuował tworzenie, okej? Okay? Ale przecież w tym wątku współczesności on w ogóle nie jest znany, to jest leży jakiś jeden zapomniany egzemplarz gdzieś tam w jakiejś bibliotece, nikt nigdy o tym nie słyszał. No to halo, panie diabeł, coś tu poszło nie tak. No. Jeśli mamy już taki wątek, że ten diabeł by go oszukał czy coś, no to powinno być jakimś elementem tego filmu, nie wiem, powinno wpływać na to, że on jest teraz taki zły i rozgoryczony czy cokolwiek, bo nie wiem, miał dobre intencje tak naprawdę. No cokolwiek film powinien z tym robić, a nic z tym nie robi. Nie wiem, czy on jest nieśmiertelny, no bo przez ten deal z diabłem, no tak by się wydawało, tak? Skoro...
Tak, bo też te uszkodzenia twarzy są takie piekielne, nie? Że one cały czas są na tym samym poziomie zepsucia, zgnicia, nie? Że widać, że tam, wiesz, no znaczy później po tych latach widzimy, że coś trochę zmieniło, ale nadal on żyje, nie? I nadal te... No nie są na takim poziomie zniszczenia, z degradacji, nie? Jakby się wydawało.
Tam wystarczyło dopisać ten taki jeden element, że... Wiesz, że ten kontrakt był ułożony tak, że no, typu twoje dzieła będą sławione, ale powiedzmy w sensie jedna osoba będzie o nich wiedziała potem, nie? I to wystarczy, żeby zrealizować warunki kontraktu, czy coś takiego. Nie zostało.
Moim zdaniem, wracając do mojej komediowej koncepcji tego filmu, można to było rozgrać tak, że to wcale nie był diabeł, tylko to był po prostu losowy karzeł, który zdeformował mu twarz i go oszukał.
To było super! To było super! Wiesz, masz taką grupę pijaczków, którymi, wiesz, no, przewodzi karzeł i chcą sobie jaja zrobić z człowieka.
Dokładnie.
Nie?
No, byli po jakimś evencie, on był przebrany za tego diabła, cokolwiek. Tutaj, wiecie, to był ten jakiś naiwny poczciwina, trochę jak te postacie upiora, które tam w tych poprzednich ekranizacjach zawsze ktoś oszukał na tej muzyce, tak? Ktoś tu mu ukradł nuty i tak dalej. No to hej, tego by wykiwał karzeł, który, nie wiem, oblał mu właśnie twarz kwasem czy cokolwiek, tu by nawet pasowało. No i on jest teraz, wiecie, rozgoryczony, no bo nie ma dealu z diabłem, ma twarz uszkodzoną i...
Jezus, to jest najbardziej bezduszna wersja upiora w operze, jaką słyszałem.
Piękna by była. I w ogóle, ja teraz wpadłem na pomysł, jakby ten film można było dobrze zrobić, właśnie opierając się na tym dealu z diabłem, że wiesz, że diabeł go oszukał, że to nie działa i mamy upiora, który schodzi do piekła, żeby rozprawić się z diabłem i mu wpierdolić. To było bardzo w stylu tego, co wiesz, kanon, jakie robił filmy, wiesz, Delta Force, Zaginiony w akcji i mamy tego upiora, który wchodzi do piekła, wiesz, może z Karłem nawet wejść się, wiesz, połączyć siły, żeby dorwać diabła i się na nim
i
zejść.
I dusi wszystkich i byśmy mieli nawiązanie do tego,
słuchajcie, to ale ja myślę, że to by była jak już to trzecia część po Manhattanie, bo jak wiemy, najpierw jest Manhattan, a potem jest piekło.
Później upiór idzie do piekła. Jaki tytuł, o matko.
No, upiór, a potem wciąga go rękawica Freddiego.
Tak, upiór w piekle, o matko. A,
Freddy gra Robert Englund gra obie role.
O Jezu, tak, albo taki film Freddy kontra upiór, gdzie Robert gra obie role. A?
Nie, ale upiór w piekle, który chce wpierdolić diabłu. O matko, to się samo pisze.
No, a potem opisać to w swojej sztuce.
Mhm. No. To ja jeszcze powiem jedną rzecz, tylko już kończąc ten wątek tworzenia przez upiora i to przy okazji będzie akurat jedna z nielicznych miłych rzeczy. Podoba mi się ten motyw muzyczny tego utworu napisanego przez upiora, ten, który on potem też na końcu gra na skrzypcach i tak dalej, bardzo ładne.
No ładne, i to napisała pani, która też odpowiada za soundtrack do powrotu Pipi Szanowni.
Właśnie chyba główny, jeśli to jest główny motyw filmu, bo główny motyw filmu pisała orkiestra Budapesztu, więc...
No tak, wiem, to jest, a, tak. No, a to było ciężkie zadanie w tym momencie, wiesz, po musicalu napisać jakąś melodię, która będzie, wiesz, charakterystyczna.
Jest charakterystyczna, tutaj, jest bardzo ładna, ładnie się powtarza, więc...
No, znaczy ja mam wrażenie, że ten wątek cały z diabłem i to jest po prostu... No, tak, z jednej strony to służy jako nawiązanie tutaj do Fausta oczywiście.
No do Fausta, się, który jest w upiorze wykorzystywany. No.
To jest jedna rzecz. No, druga rzecz jest taka, że to ci właśnie tłumaczy, jakby to też daje ci powód, dlaczego ten upiór potem jest na Manhattanie, tak, że żyje dalej i jest tutaj skazany na to swoje cierpienie. I tyle w sumie. Podejrzewam, że biorąc pod uwagę, że właśnie masz całą tą klamrę dopisaną tak sobie, żeby tylko sobie było, no to podejrzewam, że to też tak pisali i nikt się specjalnie nad tym nie zastanawiał. No ale mówię, doceniam, że Karzeł jest diabłem tutaj.
Zna mnie tylko, czemu on miałby żyć w kanałach, skoro jest nieśmiertelny, a generalnie w tym świecie współczesnym, no to on żył, miał jakieś tam całkiem gustowne lokum i generalnie żył jak normalny typ, nie jak jakiś właśnie wyrzutek, więc zastanawiam się, co tam się miało wydarzyć między tą pierwszą a drugą częścią, że miałby mieszkać w kanałach.
No, Krystyna tam spaliła wszystko, no.
Spaliła mu notatki, ale no jak wiemy, jest nieśmiertelny.
No, bo ale spaliłam mu dom też.
Nie, to było dużo ciekawsze, jakby, wiesz, jakby właśnie miał tą twarz, którą, z którą może chodzić między ludźmi i normalnie wygląda. Nie wiem, jakby był na przykład szefem tej opery, że po latach by ją przejął, nie? Albo wtedy wcześniej też mógłby ją przejąć, nie? I zarządzać sobie normalnie tak z dnia na dzień ją, nie? I pojawiać się na tych występach, nie? Z tą Christine. Nie musi w ogóle, wiesz, mieszkać w tych kanałach, bo to już, no nie przystawało do tej wersji aż tak, nie? To było tak właśnie zupełnie na doczepkę, bo było w oryginale, nie?
I w ogóle w tym, potem jak jest ta scena właśnie finałowa w jego mieszkaniu, no to właśnie Christine odkrywa, że on tam ma na dyskietkach te nuty i teksty tego Dona Juana triumfującego. Czemu we współczesności tego nie wydał? Jakby, co się wydarzyło?
Nie wiem.
No, tyle pytań.
Nie wiem, może, no nie wiem, no w każdym razie to zmierzamy do tego zakończenia, bo to jest też ciekawe. W ogóle bardzo podoba mi się ten motyw. Znaczy, oczywiście historia zmierza mniej więcej tak jak zawsze. Mamy tą konfrontację z Raulem i detektywem tutaj, tym takim z wąsem, który chodził tam i był jak ten inspektor, który w każdym filmie o Frankensteinie się pojawiał, nie? I o, tutaj szukam potwora, ja mam metalową rękę i zaraz znajdę tego potwora.
W niektórych filmach wcześniej chyba też była podobna postać. W tym jednym nawet chyba Raul był policjantem czy coś. No jakby generalnie ten motyw gdzieś tam czasem bywał już.
No i filmach jest Raul, to znaczy Richard, ale fajnie, bo w tej wersji Richard ginie po prostu, jak
i Richard nie jest dupkiem w tej wersji, nie? Nieraz, on, nieraz Raul był takim trochę takim
tak,
butnym.
Nie, chyba nie, Raul zawsze był tym... No nie wiem.
Nie wiem, był nieraz taki... No, były te filmy, gdzie wydawało się, że kurde, ona w sumie tego Raula tak nie bardzo chce, to jest taki wybór z rozsądku. A tutaj no to jakby, okej, ten Richard był, jakby w ogóle mi nie zapadł w pamięć. No to gdzieś tam no, był na trzecim planie. No,
i ważna, jeszcze ważna postać, pan od szczurów, który zbiera szczury. On był bardzo ważny.
A tak, to znowu... Rzecz, w której Argento po prostu przeskoczył to o dwie długości, tak? Więc...
Ale to jest ten typ, który później mówi detektywowi z wąsem, gdzie szukać upiora, więc to jest ważna postać.
No. Ale on był super, bo ja mówię, jak on się pojawia za każdym razem, jak na przykład
na
przyjęciu.
Czemu on był na tej imprezie w operze?
Tak, ja najpierw widzę, wiesz, że on zbiera te żarcie, wiesz, tak garściami, wiesz, te wszystkie tłuste mięsa i wszystko do kupy i jest w tej masce. Ja mówię, kim on tam jest? A zaraz, o nie, to jest typ od szczurów, nie? I on zaczyna kombinować już z tym, z policjantem, z tym inspektorem Clouseau, bo to wygląda totalnie jak inspektor Clouseau, nie? Z tym wąsem, z tym prochowcem. Ja mówię, czemu on tam jest? A on zaraz, ja was tam zaprowadzę. I wiesz, on miał umowę z tym upiorem, nie? A to i nagle, wiesz, pierwszemu lepszemu gliniarzowi, a powiem mu wszystko, nie?
No bo zobacz, taki praworządny, dobry człowiek.
A, on jest jak ten, jak się nazywał, ten taki Arab, który był w książce oryginalnej, nie?
I to był Hindus.
To był... Hindus?
Nie, tak. on był jeszcze inaczej.
Był Hindus.
Persem
był.
No może, przepraszam.
No i to był ten Pers, który jakby przez cały czas jego zadaniem było pilnować tego upiora i doglądać, tak? A potem na koniec stwierdził, nie, muszę zrobić to, co słuszne, bo on zabija ludzi, więc poświęcę się, tak? I wtedy powiedział Rolowi i reszcie, gdzie go szukać. Piękne nawiązanie zresztą, znowu do książki, nie? Tylko, że tutaj uspółcześnione, bo dzisiaj już nie ma Persów, nie? Wiadomo.
Co? Przecież to się działo w tych dawnych czasach, w tych samych, w których jakoś był ten Pers.
No, wiem, żartuję.
Przepraszam.
Najwyraźniej chciałeś...
Może w Londynie nie było Persów, byli tylko w Paryżu.
No. W każdym razie, to mi się podobało. No i historia zmierza mniej więcej w podobnym kierunku. Raul ginie potem i to jest już nietypowe. No i jest to zamieszanie.
Inspektor jest przydatny, bo strzela do upiora, nie?
Strzela do upiora, tak. I tam jest zamieszanie i w końcu ten...
Christine obala kandela w lustro, co jakimś dziwnym trafem przenosi ją do współczesności.
No ja nie wiem, ja tak zapominam, że ona wpada w lustro i dlatego znowu wraca do współczesności, tak, ale nie, okazuje się, że po prostu lustro staje rozbite. Jak rozbijesz lustro, to wraca... podróżujesz w czasie.
No bo lustro jest, wiesz, takim symbolem logiczne. Przejścia no, no. między wymiarami, no tak, nie, tak, czasem, tak. przestrzeni. No i to było też, że ten worek uderzył w lustro, nie za pierwszym razem, nie? I teraz znowu mamy lustro, więc powróciła. No to jest akurat całkiem klawe nawiązanie. Przypadkowe, ale klawe. Dobrze, że ona nie, wiesz, nie rozbiła gdzieś od razu przypadkowo w domu, bo by się przeniosła tak z dupy i, wiesz, nie byłoby żadnej historii.
No, no i tam budzi się znowu na tej scenie współcześnie, nie? I pojawia się Robert Englund, który jest tutaj...
Czyli mówi, że przepięknie i...
Pięknie śpiewałaś, masz, zatrudniamy cię i...
Przyjdź do mnie.
Zapraszam cię do mojego mieszkania.
I... Tak, nic się złego nie stanie.
Nic się złego nie stanie. I to jest najlepszy motyw, że w ogóle chodzi. I tak się zastanawiamy, kurczę, czy to jest ta sama postać, czy może to jej się wszystko przyśniło. I tak się rozumie, nie, to jest ta sama postać. I to jest dalej ten sam upiór, tylko że. I to jest super. Technologia poszła do przodu, więc już nie musi sobie, wiesz, doszywać kawałków ciała, tylko ma już takie całe.
Wydrukowane
w 3D na pewno. twarze z wizerunkiem Roberta Englunda, bo jest oczywiście najpiękniejszym człowiekiem, więc jak już miał sobie wybrać jakąś twarz, no to Roberta Englunda. I ma taką całą kolekcję i tak, któraś tam jest potrzebna, no to zakłada, nie? No i tak ale... dopiero się wtedy znajdą dyskietkę i się orientuje, że to jest grane.
A lubię ten moment właśnie, jak się okazuje, że wie, że to jest on, nie? Jak mu tam kawałek twarzy gdzieś tam zaczyna odchodzić i mówię, ej, to było całkiem klawe. Też Englund to dobrze zagrał. Lubię Roberta Englunda.
No później jest ta fajna scena, jak zdziera mu twarz.
No, jedna z fajniejszych scen tutaj. Tak. Jedna z tych, które pamiętasz lepiej.
Tak, bo nie ma tutaj tej sceny właśnie wcześniej, tej sceny zdzierania maski, więc to jest jakby ten odpowiednik, no. Że Christine tu zdziera mu twarz. Aczkolwiek tutaj to trochę tak, że zobaczyła brzydką twarz i uciekła, nie? No bo jakby w tej współczesnej wersji to w sumie nic złego nie zrobił. No, był miły, chciał tu karierę jej tylko dać, żeby śpiewała jego operę.
No ale masz, jakby zakładasz, że to jest ten sam upiór, więc jest, dalej jest tym samym mordercą, którym był, nie? Więc...
No może się zmienił, dużo lat minęło.
No nie sądzę.
To tak nie działa.
Myślę, że w dzisiejszych czasach inspektor Clouseau by go nawet prędzej namierzył, więc no może już nie mordował ludzi, no nie wiem.
Albo
no
lepiej, mógł łatwiej ukrywać.
Może.
W kwasie czy coś.
Wiecie, o czym nie wspomnieliśmy?
No.
Że w tym filmie Bill Nighy gra.
A, Bill Nighy jest, no.
Tak, to trzeba, tak, Bill Nighy i...
No jest, jest tym szefem tej opery, tak?
Ale wiesz, dziwnie go zobaczyć, jak jest młody, bo dla mnie zawsze był stary.
Zawsze tak, był znaczy, stary, no.
Stary, wiesz, seksowny, fajny, ale zawsze był w tym wieku Billa Nighy, nie?
Taki, ale on gra tutaj właśnie taką dziwną rolę, gdzie jest tym szefem opery i on niby szuka tej tutaj, znaczy nie, i on no ma tą gwiazdę, tak, która jest ta Carlota i ona nie może wystąpić i on nagle jest zastępstwo, jest ta Christine, która radzi sobie bardzo dobrze i on nagle stwierdza, chuj, ja tutaj musimy ściągnąć z powrotem naszą moją gwiazdę, nie? Nie chcę mieć tej młodszej, tańszej gwiazdy, którą będę mógł tutaj przysposabiać na nową gwiazdę, tylko chcę wrócić do tej starej, rozpiszczonej, która mi wkurwie, którą nazywam
dziwką. No, która strzela w chochy, nie? No. Która... No generalnie już zakładam, że właśnie takie... No jasne, pewnie można by z niej jeszcze coś wycisnąć, ale skoro mamy tę młodą, właśnie świeżą krew, która no spodobała się, to czemu nie, tak? No ale... Jeszcze bym... Ten wątek jest po prostu źle napisany. On by działał jakby właśnie, nie wiem, on był jakoś na przykład romantycznie zainteresowany tą Carlotą i by uważał, że na przykład to mu jakoś, nie wiem, otworzy drogę do jej serca czy cokolwiek, nie? Albo jakby oni mieli jakieś dobre relacje, chociaż tak to, no to ten wątek zupełnie nie działa. Czemu ten typ, co on tak nienawidzi tej Christine, no też nie ma powodów.
No też nie, na pewno. Lepiej dla niego, gdyby faktycznie okazało się, że ona będzie tutaj nową jakością, nie?
Tak, że ona by była, wiesz, łatwiejsza do kontrolowania przede wszystkim niż ta stara, nie?
No, to jeszcze o jednej rzeczy chyba nie powiedzieliśmy, której poświęcaliśmy przy poprzednich upiorach nawet sporo uwagi, no czyli o relacji Christine i upiora.
Tak, to jest ten film, gdzie ta relacja w ogóle nie jest romantyczna. To jest bardzo ciekawe, nie?
Że trochę wszędzie... jest.
Znaczy, jest.
Jest ta jedna scena, jak się tak nad nią pochyla i mówi, że tu zostanie i coś tam, już tam pod koniec, jak ją zaniósł do tego swojego leża. No plus, no hej, Robert Englund mówił, że grał go romantycznie.
No mógł próbować, ale ja nie odnoszę tego wrażenia. No, przynajmniej to inaczej, żeby tak kompromisowo. Na pewno nie jest tak romantyczny jak w innych filmach, nie? Tam zawsze był bardzo wyraźnie zaznaczony ten wątek tej pięknej bestii, tak?
Tu nie ma nic jakiejś miłości, jakby... nie ma mówienia, nie wiem, nawet nie ma sceny pocałunku czy niczego
na
takiego.
Na pierwszym miejscu jest muzyka. I dla upiora przede wszystkim, i on chce być tym sławnym autorem tej sztuki. No sprzedał duszę diabłu za to. No to co on tu ma być zainteresowany tą Christine? To też był ciekawy konflikt, nie? No nie, więc to jest interesujące, nie? Że też, i wydaje mi się, że to jest bardzo na miejscu, szczególnie, że no właśnie mieliśmy wcześniej ten musical, gdzie jednak ten wątek romantyczny był znowu na pierwszym planie, więc nic dziwnego, że teraz chcieliby odbić w drugą stronę.
Wiesz co, nie, no ja się trochę nie zgodzę, bo gdyby on stawiał, gdyby mu chodziło tylko o to, żeby ona śpiewała jego utwory, no to poprzestałby na tych, wiecie, za kulisowym pociąganiu za sznurki, że właśnie tu zabił krytyka, nie wiem, może by zabił właściciela opery, cokolwiek, ale przecież on się wkurza w momencie, jak się dowiaduje, że ona i Raoul tu bardzo się kochają i porywa ją właśnie z tego balu maskowego, żeby ją trzymać w swoim łożu, więc no nie wiem, wydaje mi się, że on miał romantyczne zamiary, tylko po prostu film nie nakreślił tego dostatecznie dobrze.
No nie wiem, wydaje mi się, że to jest takie bardziej na zasadzie, że to jest moja protegowana i proszę tutaj do siebie, nikt nie ma mieć do niej dostępu, nikt ma jej nie zawracać w głowie, ma śpiewać i
no to
tyle.
Musi śpiewać publicznie, a nie w jego jaskini, tak? No nie może jej tam przetrzymywać.
No ale on nie chce jej tam przetrzymywać.
Mi się właśnie wydawało, że on jest właśnie takim nauczycielem zafiksowanym na tej muzyce, jak jest ta scena, gdzie on zawsze jest tą postacią tego właśnie ojca nauczyciela i te oczy tutaj, taka bardzo w stylu później Drakuli Coppoli, nie? Symboliczne i w ogóle. Jest to było takie dziwne, takie narkotyczne, jak te oczy latają, nie wiesz, czy on jest za oknem, czy on tam stoi, czy go nie ma, czy jej się to wydaje, nie? I to było takie, że taki nauczyciel, nie, który zapierdalaj, nie? Już teraz śpiewaj, będziesz najlepsza, nie? Żeby sobie, wiesz, projektować na nią te rzeczy, których on nie może robić. Co jest dziwne, bo on powinien być właśnie tym super znanym przez ten kontrakt z diabłem, którego to diabeł, wiesz, troszkę ten kontrakt był niejasny. Ja bym chciał więcej wiedzieć o tym kontrakcie. To było za szybkie, wiesz, jak wszystko określili, bo później nie wiedziałem, wiesz, jak to działa zupełnie, nie? No, ale też jestem za tym, że on był jednak taki właśnie zafiksowany na tej muzyce, nie? Że to jest jedyne, co mu zostało, nie?
No, więc jak i to mu odebrano, to się zrobił problem. Nie, no, ja w ogóle mam ten właśnie problem z całą tą historią, już nawet z wieloma adaptacjami, łącznie z tą musicalową, że ja nigdy nie kupuję tego romansu, bo dla mnie ta relacja właśnie nauczyciel, uczennica jest tak aseksualna, że bardziej się nie da i to jest... Dlatego nigdy nie jestem w stanie kupić tego romansu nawet w tej wersji Webera, no bo ja widzę tego upiora zawsze jak tego nauczyciela, tego starego typa, który się dobiera do swojej uczennicy, bo jest tak
no
bardzo zafascynowany...
No się romansem.
Bo jest tak bardziej zafascynowany tym, że ona śpiewa jego rzeczy, no.
No ale właśnie z takiej relacji właśnie podrzędności, uczennica, no potrafią rodzić się romansem.
Ale to jest właśnie takie... To jest takie obleśne, no, i odpychające. To, bo znaczy, nie masz dwojga ludzi na tym samym poziomie, tylko masz tego typa, który po prostu no, dokonuje groomingu, no, takiego znaczy, klasycznego.
No i nie mów mi, że takie rzeczy się nie dzieją. A
dzieją się, ale nie celebrujesz tego jak historii miłosnej pięknej, tylko jak coś, ma się kłopoty.
No właśnie, tak, wiesz. O kurczę, bym zobaczył na przykład Upiora w operze wersji Filipa Rota. I wtedy bym w to uwierzył, że to może działać, bo wiesz, bo typ by był obleśnym, starym gościem, który, wiesz, przesrał sobie życie i jedyne, co mu zostało, to teraz, wiesz, dobierać się do tych młodych i, wiesz, próbować wrócić do przeszłości, nie w jakiś sposób. To by też, kurde, z upiorem działało, ale właśnie nie na tej poziomie romantycznym, nie? Bo to jest właśnie takie odpychające, nie?
Bardziej, że właśnie Christine jest zawsze tą taką portretowana jako ta taka młodziutka,
naiwna,
tak, pierwsze kroki stawia i tak dalej. I tu się pojawia ten mentor, który kryje się w cieniu i mówi, dobra, ja cię to nauczę, będziesz śpiewać, ale będziesz śpiewać tylko dla mnie.
No ale no i zobacz, jeszcze ona nie dość, że dostrzega w nim tego takiego nauczyciela, to ona jednocześnie jeszcze dostrzega w nim figurę ojca. Double creepy.
Jeszcze gorzej.
Double creepy.
dlatego ja doceniam wszystkie te filmy, gdzie jednak to nie jest na pierwszym planie, gdzie jednak widzisz, ja też doceniam tutaj, że w tym filmie no, upiór jest vilanem, no to nie jest pozytywną postacią.
Nie jest rehabilitowany.
Nie jest też skrzywdzonym, tak? Znaczy, no, trochę jest, nie? Ale, jakby
no, ale nie mamy mu współczuć, tak? Właśnie pewnie. Nie ma tego, jakby, on nie jest tutaj przedstawiony w żadnym momencie jako właśnie postać oszukana, tylko właśnie raczej ktoś, kto świadomie wszedł w ten kontrakt z diabłem.
Tak, nawet jeśli diabeł cię oszukał, to trzeba było nie kontraktować z diabłem, tak? Nie kontraktować z diabłem, nie podpisać kontraktu z cholernym diabłem, bo możecie oszukać, bo to cholerny diabeł ma rogi i jest karłem. Czy nie ma rogów w tej wersji.
Miał coś takiego dziwnego na głowie, no, miał rożki.
Może i miał. No to słuchajcie, to takie może już podsumowujące wnioski tego filmu. No jest ciekawe, kiedy się nad tym pomyśli. Nie? Jak się to ogląda, no to się wiele rzeczy po prostu nie rzuca w oczy od razu, ale problem jest taki, że po pierwsze, z jednej strony, mówię, miał ten musical, który był wielkim sukcesem, a był z czymś kompletnie odmiennym. Z drugiej strony miał znowu kolejną wersję Dario Argento, która wśród fanów złego kina, czy tych takich obskurnych horrorów, no jednak jest częściej wspominana, bo jest dziwniejsza, zwyczajnie, nie? Tam jest dużo więcej chorego gówna, które trudno w ogóle ułożyć w głowie. A to wypada na tym tle tak bardzo konwencjonalnie. Na zasadzie, no, upiór w operze, ale jednocześnie Freddy, nie? I w sumie tyle. Natomiast, no, nie żałuję, że tutaj postanowiliśmy o tym pogadać, bo jest parę ciekawych rzeczy tutaj. Szczególnie właśnie jak się myśli o tym, jak powstawały te filmy. Bo też bardzo często zapominamy o tym, szczególnie mówiąc o tego typu kinie, że te filmy, no właśnie, te filmy nie powstawały jako, wiecie, dzieła sztuki, ani jak coś, co ma przekazać coś, opowiedzieć jakąś ciekawą historię. Nie, to była po prostu masówka robiona tanim kosztem, żeby wrzucić to na kasety VHS i sprzedawać, nie? No. I dlatego te filmy, które są w stanie tam umieścić jakieś elementy, które są wspominane po latach, jeśli aktor coś da od siebie takiego ponad stan, jeśli reżyser coś da ponad stan, jeśli autorzy scenografii...
jakiś wątek się gdzieś tam...
To wtedy te filmy dopiero są, wiesz, podnoszone do wyższego statusu. I tym większy szacun dla tych ludzi, którzy są w stanie coś takiego zrobić. No w tym filmie nie do końca się udało, natomiast no, ci ludzie, którzy zrobili kariery później, jak Robert Englund na przykład, czy Bill Nye, no to wiesz, czemu zrobili, nie? Robert Englund, no wiadomo, nie ma za bardzo z czym tutaj grać, ale to co ma, no to robi swoje, tak? I tyle. Natomiast no, reszta wypada tak sobie, ale jeśli ktoś jest fanem tego typu kina, jeśli ktoś jest fanem upiera w operze i lubi kompletować wszystkie rzeczy z nim, no to też można obejrzeć.
No Robert Englund w ogóle jest super. Ja chcę tylko dodać, że tam też słuchałem jakichś tych wspominek właśnie aktorów po latach i tam, no wszyscy też mówili, że znowu Robert Englund miał ten make-up, który tam wiele godzin trzeba było z nim siedzieć znowu. No i że właśnie ponoć jest takim bardzo profesjonalnym człowiekiem, że nigdy się nie spóźnia na plan, nigdy na nic nie narzeka, po prostu jest super miły. Tak więc, no ja będę fanin Roberta Englunda, więc z jego względu cieszę się, że obejrzałam ten film, że dowiedziałam się o tym filmie czegoś więcej. No i też ponoć ten film ma w miarę jakiś taki cult following w Europie, na przykład właśnie we Włoszech, ponoć dosyć spory. I właśnie Robert Englund mówił, że jak bywał we Włoszech właśnie z okazji jakichś tam, nie wiem, zlotów, czy tam generalnie, w ramach pracy, tak, i po prostu podchodzili do niego fani, no to, że właśnie ku jego zdziwieniu nie byli to w pierwszej kolejności fani Koszmaru z ulicy Wiązów, tylko fani upiora w operze.
Bo jest taki gotycki jednak, nie?
No, że to byli goci, on mówił. Okay. We Włoszech wciąż silna subkultura gotów.
Ale ten film jest taki bardzo gotycki i faktycznie jestem w stanie na przykład zrozumieć, że miłośnicy tych włoskich, gotyckich horrorów, bawy i tak dalej... Bardziej lubię na przykład tę wersję, niż tę wersję Argento późniejszą, która już nie wygląda tak fajnie, która już, wiesz, biegają po tych jaskiniach, cholera wie co to w ogóle, tam jest ta steampunkowa maszyna do zbierania szczurów. I to już nie jest to, nie? A ta wersja jeszcze jak najbardziej
to jest bardziej argentowskie niż ta właśnie wersja Argento, nie? Że ona ma ten taki feel tych giallo trochę, nie? Jest tutaj, czuć to. W ogóle ja się cieszę, że tego filmu wróciłem, bo przez niego się naprawdę okej ogląda, nie? Myślałem, że to będzie, wiesz, bardziej bolesne przeżycie, że na siłę, żeby przypomnieć sobie tylko, żeby mieć o czym gadać, nie? Ale bawiłem się całkiem nieźle. Dzisiaj sobie właśnie jechałem sobie autobusikiem i sobie oglądałem upiora i mówię, kurczę, jest to zaskakująco dobre, wiesz, doznanie, nie? No i to szczególnie, że naprawdę Englund daje tutaj dużo z siebie, nie? I ciągnie ten film do przodu, no bo to jest bardzo fajny aktor, którego dobrze się ogląda na ekranie, nie? I no bez niego, jakby to był inny aktor, to by już w ogóle, wiesz... No,
jakby to był Gerard Butler.
O, na przykład Gerard Butler, nie? Ale...
A, ja bym miał Gerard Butler. Jakby śpiewał, to tak.
Tak, szczególnie wtedy miał ile? Z 12 lat? Czy
nie było jeszcze wersji upiora, gdzie upiór był dzieckiem, więc może to dobry pomysł na kolejną wersję.
Była wersja, gdzie upiór miał dziecko, nie wiem, czy chcę do tego wracać.
Chcemy, ale nie, jakby było, i takie dziecko biega, wiesz, albo jakby był karłem upiór.
Łączmy wszystko.
W ogóle, wiesz, zrobi następną część tego karła, serii Karzeł, gdzie Karzeł jest upiorem w operze.
O. No, ten Karzeł też tam szukał tej narzeczonej, nie? To mogłaby być ta Christine i...
Tutaj można zrobić, żeby mu Christine złoto podpieprzyła, bo to zawsze tylko złoto, nie?
Albo Raul! No, zrobić, wiesz, nawiązując do fabuły tego drugiego Karła, gdzie jest to ten trójkąt miłosny między Karłem a tą parą bohaterów, no, tylko że upiór w operze i... No.
Może Warwick Davis by chciał wrócić nawet na to.
Chciałby! W tej chwili by chciał, wiesz, że by chciał. No. To jest fajny filmik.
Standardowo wymyśliliśmy lepszą fabułę.
A ja wciąż uważam, że ta moja wersja, gdzie diabeł był po prostu karłem i oczukał Roberta, jest... Ma potencjał.
Taki film sandansowy aż, nie wiesz? Bez żadnych specjalnych efektów. Nie załamany człowiek, bo go karzeł udający diabła oszukał.
No bo hej, to w ogóle przecież to jest jedyny jakby taki, powiedzmy, paranormalny wątek w tym filmie. No i podróż w czasie, ale przecież właśnie samo, nie wiem, cała reszta... Robert, upiór nie ma tutaj nawet, nie wiem, kandelabrów, które wyrażają się z wody czy coś. No tak poza tym reszta jest realistyczna, więc ja wciąż uważam, że ten karzeł, diabeł, coś nie tak.
Wiesz, co jest nierealistyczne? Te wszystkie świeczki, które ma w tej swojej bazie. kiedy on ma czas to zapalać. One były na wszystkich kondygnacjach, wszystkie były zapalone i wszystkie były spalone do tego samego momentu. Więc on je musiał wszystkie naraz zapalić. Tego się nie da zrobić normalnie, nie? Nie mogłem, za każdym razem jeszcze masz tą scenę, jak on się zatrzymuje między tymi świecami i się patrzy w ekran i coś tam mówi, nie? Ja tylko na te świece patrzyłem i mówię, nie da się tego, wiesz, zapalić, to jest za dużo czasu do stacjonu, ty jeszcze człowieku musisz pół dnia tą twarz zszywać, nie? Szukać tych ciał, żeby sobie postrzywać. Jego, kiedy on ma czas pracować nad, wiesz, nad rzeczami? On tylko to robi, zapala świeczki i sobie twarz zlepia.
Radek, a to przypomnij sobie, ile świeczek Gerard Butler zapalał.
A tak, a tam to w ogóle świeczki no, zapalone spod wody się wydarzały.
Tam to od rana do wieczora tylko zapalał i gasił świece, no i wymieniał na nowe. No.
Ja zawsze mam w tych filmach, widzę tą bazę, jakąś właśnie gotycka baza i wiesz, i wszędzie te świece zapalone, właśnie na wszystkich ścianach, na wszystkich kondygnacjach. Mówię, kurczę, ile to czasu zabiera i szczególnie masz tego samotnego gościa, który tam siedzi, nie? Nie ma żadnego Alfreda swojego czy kogoś takiego. Wiesz, że on to musi sam zapalić. Zobaczmy taką komedię, jak wiesz, jak 15 minut jest scena, jak ten upiór zapala te wszystkie świece, nie? Bo ma przyjść jego ukochana, ma ją sprowadzić, nie? Wiesz, on ją sprowadza, a połowa już zdążyła zgasnąć, bo to mu za dużo czasu zajęło, nie? I trzeba znowu zapalać każdą.
Niech ktoś w końcu zrobi komediowego upiora w operze, no. Dracula był w komediowym wydaniu, tak? Brooksa. Był Frankenstein, też od Brooksa. Czemu nikt nie zrobi komedii o upiorze w operze? Przecież to się pisze samo, ten upiór jako ten po prostu, wiecie, rozhistoryzowany, romantyczny mentalny nastolatek,
Gwiazdy Rocka, no, może taką wiesz, spoiled Gwiazdy Rocka zrobić z niego po prostu. Ja w ogóle mam, jakby wersja Butlera miała przenoszenie się w czasie, ja bym chciał, żeby było tak, że wiesz, że jak wracamy do czasów współczesnych, to wszędzie kurwa lampki stoją, takie biurkowe i takie stojące wszędzie, cały pokój, całe mieszkanie w lampkach tylko. To nie wiem, horrorowego nie ma, no bo mamy Brooks przyszedł na emeryturę, tak by pewnie...
Komediowego.
Tak to by pewnie z rozpędu zrobił też, więc no...
No, niech jakiś nowy twórca współczesny zrobi właśnie w taką fajną komedię z upiorem, no, to ja będę content.
Zawsze z Dario Argento, więc zawsze można do tamtej wersji wrócić.
Chyba wrócimy, bo kupiłeś ją, możesz się pochwalić, leży tutaj.
No, leży pod klawiaturą, więc nie będę już wyciągał. Ale jest, bo też, no coś trzeba będzie z nią zrobić, bo to jest zbyt dobre, żeby to zostawić dla ludzi. A jeszcze chcę, tylko że zanim to zrobię, to obejrzymy tą operę, bo... Bo się zorientowałem, że Dario Argento już zrobił upiora w operze, tylko że bez upiora w operze i się nazywa opera i było dobre. Więc no, co sobie zrobimy.
No to chyba kończymy ten suplement do odcinka o upiorach w operach.
Tak, jeśli jeszcze jakiś upiór w operze was zainteresował, a mało było, no to możecie dawać znać. Możemy obejrzeć jeszcze raz i będziemy gadać o tym.
No generalnie tak jak zaznaczaliśmy chyba w niektórych poprzednich materiałach, po prostu jeśli ktoś nam wysyła niezwykle hojnego tipa, to czujemy się zobowiązani, żeby zrobić taki odcinek, żeby tej osobie było miło, więc...
Proszę, niech ktoś zapłaci za odcinek Call of Never Dies, bo możemy godzinę gadać po tym.
No.
A potem niech ktoś zrobi ekranizację. Tim Burton niech zrobi ekranizację, tylko ten dzisiejszy Tim Burton. Będzie cudowny.
No dobra, słuchajcie. I Gerard Butler nie wróci.
Mi się będzie podobało, że wiesz, że mamy jeszcze to do zrobienia pytanie o Władcy Pierścieni, nie? A my byśmy, wiesz, bardziej podjarali tym, żeby tego upiora z Robertem Englundem, nie? Kiedy trzeba szybko, wiesz, cisnąć tego upiora, nie?
Czemu to jest ciekawsze, no? To jest naprawdę tytanie...
O tym filmie nikt nie mówi, tak? To nie tak, że powtarzamy coś, co 10 razy już powiedzieli wszyscy, no. To...
Ale też ja w ogóle lubię mówić o tych tanich, złych filmach, bo tam zawsze za nimi jest historia, no. Zawsze za nimi są jakieś ciekawe, wiesz, anegdoty i zawsze te filmy powstają z przygodami, no bo to wiadomo, że to nie jest tak, że przychodzi bogaty inwestor, rzucać pieniądze, dobra, róbcie co chcecie, tylko zawsze trzeba kombinować, zawsze są jakieś problemy, zawsze aktorzy mają coś do powiedzenia.
Na samym końcu jeszcze, jeśli chodzi o budżet tego filmu, to Robert Englund powiedział coś takiego, że ta wytwórnia, zanim to zrobiła, miała robić jakiś film chyba z Dustinem Hoffmanem i za wcześnie ogłosiła, że ten film robią, więc Dustin Hoffman ich pozwał i musieli część budżetu tego filmu przeznaczyć na ugodę z Hoffmanem.
No to jest kino, no. To jest kino, to jest to, co ja kocham, a nie te wielkie superprodukcje. No więc jeśli jakiś film kultowy być może was interesuje, na pewno macie jakiś ulubiony film, powiedzmy, który nie jest tak bardzo znany, jeśli chcecie, żebyśmy o nim pogadali, no to możemy.
To rzućcie hajs.
No, to zrobimy ten odcinek. A tymczasem będziemy się żegnać, mam nadzieję, że ten odcinek się wygląda dobrze i bez trusie
nagrał. Że się nagrał, Jezu, tyle cennych rzeczy.
Słuchaj, ja cały czas widzę, jak Audacity mi zmienia poziom głośności i jest ciszej, więc właśnie też za to.
Ale Zoom też nagrywa dźwięk jak coś. Jest ścieżka audio Zooma, więc może tamta się nada.
Dobra.
Dzisiaj moja wina nie. Dzisiaj u mnie jest idealnie.
Tak.
To jest ten moment, kiedy I win. Nie?
No, a teraz uciekamy na krótki urlop, więc w najbliższych dniach za napisy będzie odpowiadał Radek z Oskarem, więc wszelkie zażalenia i pochwały do chłopaków, a my lecimy odpoczywać, bo... No bo się zmęczyliśmy, tak, tutaj rzeczami i nagrywaniem i oglądaniem upiorów w operze między innymi i tak. Karłów i tego wszystkiego.
Nie, na urlopie dalej będziemy oglądać Karły.
Będziemy oglądać Karły, tak. Jeszcze
to
parę
będziemy
części.
Też pracować na urlopie.
Teraz już z górki. Bo już teraz Las Vegas, kosmos, dwa razy uziomali i no potem znowu pod górkę. No ale damy radę. Damy radę. Dobra, słuchajcie. Bo zanim Martin Najman, Radek Pisula, myślę za Łukasz Stelmach. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach napisów końcowych. Link oczywiście do tipów macie w opisie napisykońcowe.pl/hajs. Możecie też także wspierać osobną wersję podcastową, też macie link w opisie. A my widzimy się w kolejnych odcinkach. No, z nami to już w ogóle za jakiś czas, ale będziecie widzieć z Radkiem między innymi w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.